Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty pokazujesz nam drogę, że Ty zachęcasz, że Ty prowadzisz. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za każdego z nas. Dziękujemy Ci za wszystko, co Ty czynisz w naszym życiu. Dziękuję Ci, że mówisz do nas, że zmiękczasz nasze serce, że wołasz do naszego serca, że chcesz przyjść, że pukasz do naszego serca, do naszego życia, Ojcze. Dlatego my dzisiaj uniżamy się przed Tobą, Ojcze, indywidualnie jako Kościół. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź do naszego serca, do naszego życia, przyjdź. Przyjdź, my uniżamy się przed Tobą i oddajemy Ci wszystko na Golgotę, wszystko na krzyż. Wszystko, co mieliśmy, co kochaliśmy do tej pory, co było w jakiś sposób przeszkadzało Tobie. Może ktoś, komuś po prostu praca była utrudnieniem, a może ktoś powinien właśnie pracować i nie pracuje. Ojcze, my oddajemy Tobie wszystko przed Twoim obliczem, przed Twoim krzyżem, uniżamy się przed Twoim tronem. Indywidualnie jako społeczność, Duchu Święty, proszę Cię, abyś to Ty poprowadził każdego z nas, Ojcze. Abyś Ty poprowadził każdego z nas, Ojcze. Abyś Ty poprowadził każdego z nas, Ojcze. Ty jesteś naszym Bogiem, a my jesteśmy Twoimi synami, córkami. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko. Halleluja, amen. Ta historia rzeczywiście taka dosyć wyciskająca łzy z oczu. Kiedy wyluzujcie się trochę, odetchnijcie trochę. Bóg ma dużo rzeczy dla nas w naszym życiu i myślę, że to jest jedna z piękniejszych momentów w naszym życiu, kiedy uniżamy się przed Bogiem. Sam to wielokrotnie czułem i to, co jest napisane w Psalmie 51, prawda, jest napisane, przywróć mi radość ze zbawienia Twojego. Kiedy Dawid się uniżył zaraz po tych wydarzeniach, które stały się w jego życiu z Batszebą i z tym morderstwem na jej mężu. To była bardzo trudna sprawa. Przeżył również śmierć tego dziecka, które się poczęło wtedy. Ale ciekawostka jest taka, że Boże miłosierdzie i Boża łaska jest daleko idąca dalej. Ponieważ linia pokoleniowa wynika z tego później Jeszuły. Więc wiecie, Bóg obraca trudne rzeczy w naszym życiu ku dobremu. Nawet nasze błędy, nawet nasze takie niewłaściwe, czasami niewłaściwe wybory, Bóg potrafi obrócić ku dobremu po to, żeby pokazać się, że ja jestem Bogiem Twoim, a Ty jesteś moim synem i córką. To nie jest dlatego, że popiera nasze złe wybory, ale po prostu On dotrzymuje słowa. I właśnie kilka słów chciałem dzisiaj tak na zachętę powiedzieć. I tak chciałem, przygotowaliśmy dzisiaj ciasteczka, specjalne ciasteczka z okazji dzisiejszego dnia i jutrzejszego dnia. Czy ktoś wie, co to są za ciasteczka?
Uszy Hamana.
To są uszy Hamana. Tak, niektóre społeczności jedzą uszy Hamana. Nie wiem jeszcze, jak to zrobić, czy zrobimy to też wspólnie z czasem wieczerzy, czy jak. Tak, to ja wiem. To kilka rzeczy chciałem powiedzieć, ale nie chciałbym też, żebyśmy się czuli tak jakoś obciążeni długimi kazaniami. Posłuchajcie, tak chciałem też to jakby pobudzić w nas wszystkich do myślenia, ponieważ uważam też, że to, co przeżywamy w świecie dziś, również w jakiejś takiej rodzaju edukacji czy programowania nas przez media. Niestety, powiem to, ja nie jestem za teorią spiskową i nie jestem jakimś spiskowcem, ale jest to też takie kształtowanie nas, tak żebyśmy sami nie myśleli. Owszem, uczysz się w szkole, przygotowujesz się do tego, żeby mieć jakiś tytuł naukowy, jakąś wiedzę, ale często jest też tak, że za daleko nie myśl, tak? Bądź w naszych, mieść się w naszych ramkach. Ja wiem, co mówię. Chodzi o tematy polityczne, chodzi o takie dalsze polityczne, ważniejsze. Wiele narodów żyje po prostu pod pewną presją rządów i boją się myśleć samodzielnie albo tak są stłamszeni w swoim nauczeni złego myślenia, że nie są w stanie przeciwstawić się rządom, które są nad nimi. Mnie czasami zastanawiało, kiedy oglądałem filmy na przykład o Holokauście, kiedy to na przykład 40 żołnierzy SS-manów prowadzi na rzeź 400 osób. No dobrze, gdyby oni się nagle zbuntowali, to ileś by z nich zginęło od kul, tak? Ale ile? 100? 300 by uciekło. Nie ma szans, żeby zabić wszystkich. Rozumiecie? Ta presja, która przychodzi czasami od wroga, ona nas tak powala, że nie jesteś w stanie myśleć logicznie. Nie jesteś w stanie myśleć wolnie, jako wolny człowiek. I często to, co Piotrek też wspominał o jakiejś presji duchowej, każdy z nas przeżywa czasami różne sytuacje. Na przykład jesteś chory. Myślisz, o Boże, koniec świata po prostu już. Szczególnie faceci tak mają, nie? Tylko gorączka, już umieramy. Jak niektórzy żartują. Ale tak jest czasami, że po prostu jakaś presja i po prostu my myślimy już koniec świata. Nie mamy spojrzenia na nasze życie z perspektywy Bożej, ale patrzymy na to z perspektywy swojej i trudno nam jest chwycić Bożą perspektywę, kiedy nasze myśli są napełnione czymś innym. Słowo Boże pokazuje nam, że jesteśmy naczyniami, które po prostu trzeba czymś napełnić. I mówią o tym bardzo różni, ważni, mądrzy ludzie, szczególnie wierzący, którzy po prostu mówią, czym napełniasz swój umysł, jakie myśli przyjmujesz. Niektórzy zachęcają do tego, abyśmy, kiedy rano się budzimy i sięgamy po telefon komórkowy, bo często to tak jest już taką tradycją naszą, to nie zaczynaj od przeglądania śmieciowych informacji na Facebooku. Przeczytaj coś, napełnij swój umysł czymś innym, daj inny pokarm, zjedz inną kanapkę na sam początek. Możesz później przejrzeć tego Facebooka, ale już jak będziesz najedzony czymś innym. Ja zauważyłem to po sobie. Kiedy mam po prostu jakiś taki trudny czas, to łatwo mi przychodzi przeglądać śmieciowe informacje, które dają mi zły owoc w moim sercu. Wiem, o co chodzi. No, to nie jest tylko ucieczka. To jest programowanie twojego umysłu w zły sposób. I wróg chce, abyś programował swój umysł w zły sposób. Dlatego, że wtedy nie będziesz myślał na sposób wolny. Nie będziesz wolnym człowiekiem. To, co chciałbym dzisiaj zauważyć w związku z tym, że mamy święto Purim, są to ciasteczka uszy Hamana. Troszkę znacie historię Estery. Znacie troszkę historię Estery. Wiecie, że w księdze Estery nie ma ani razy słowa Bóg? On jest jakby ukryty. Dlatego ta tradycja świętowania przez Żydów święta Purim jest takie przebieranie się w maski i tak dalej. Bóg działa w sposób ukryty, ale działa. Pamiętacie tą pieśń, którą śpiewamy, tak? Chociaż tego nie widzę, ty działasz. Ale zanim w ogóle cokolwiek można powiedzieć o świętach, które Izrael świętował, ponieważ akurat Purim i Chanuka nie należą do tego kanonu siedmiu najważniejszych świąt, które są nadal cieniem rzeczy przyszłych, ponieważ Pascha, święto pierwszych plonów i święto przaśników, te trzy jako cała Pascha i później Szawułot, czyli wylanie Ducha Świętego, one się już wypełniły, one były cieniem rzeczy przyszłych, ale wypełniły się w tym najważniejszym znaczeniu, chociaż pewne rzeczy jeszcze tam pozostały nie do końca wypełnione, ale one były cieniem przyszłych tamtych wydarzeń, czyli przaśnego chleba, którym był Jeszua, baranka Bożego, który przelał swoją krew i święto pierwszych plonów, czyli zmartwychwstania, wypełniło się. Szawułot, Duch Święty przyszedł w Szawułot, wypełniło się. Ale święta pańskie, kanon świąt pańskich, siedmiu świąt najważniejszych wydarzył się tylko do czwartego. Nie wydarzył się jeszcze dalej. Pozostały jeszcze trzy ważne święta. Rosh Hashana, czyli czas postu i czas uniżenia i czas w pewnym sensie ucisku też dla ludu Bożego i dla Izraela, czyli dla Kościoła i dla Izraela. Yom Kippur, czyli dzień pojednania, dzień przyjścia Pana i Sukkot. Zamieszkam pośród nich, będę im Bogiem, będą moim ludem. To są nadal cienie rzeczy przyszłych. One nie są tylko cieniem rzeczy przyszłych, one są aż cieniem rzeczy przyszłych. Natomiast Chanuka jest odnowieniem świątyni. Świętowaliśmy to w grudniu. Bardzo fajnie, Duch Święty też przyszedł na to spotkanie i na tą modlitwę. Święto Purim jest troszkę innego rodzaju świętem, ale ono się łączy z tym. Ono nie należy do kanonu świąt tych, które były przez Mojżesza zapowiedziane. Ale wiele razy mówiłem wam, że chodzi o historię. Historia zatacza pewien swój krąg i Bóg nas uczy przez historię. Dlatego mówił do Izraela, wypisz pewne rzeczy na sercach, na tablicach serc swoich synów. Napisz je, żeby oni nosili, żeby wiedzieli, żeby rozumieli, że te rzeczy mają przejść. Haman jest potomkiem Amaleka. Haman symbolizuje antychrysta lub siłę, która jest przeciwna ludowi Bożemu, Izraelowi i Kościołowi. Haman symbolizuje plany wroga przeciwko planom Bożym. W Mojżeszowej, na samym początku, Kiedy Bóg rozmawia z Adamem i Ewą. Pyta się ich, co się stało, tak? Kobieta mówi, że to wąż mi dał. Mąż mówi, że to Ewa mi dała, żebym jadł. I Bóg mówi w ten sposób do węża. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. A więc wąż ma swego rodzaju potomstwo. I Amalek, Haman, duch antychrysta, jest potomstwem tego węża. Duch antychrysta, duch antysemityzmu. My nam się wydaje, że duch antysemityzmu dotyczy tylko Izraela, ponieważ jest to bardziej taki termin polityczny albo społeczny. Nie, duch antysemityzmu działa przeciwko Kościołowi. Dlatego, że my jesteśmy ludem Bożym razem z Izraelem i duch antysemityzmu działa przeciwko Bożym planom. On chciał, żeby pierwsze przyjście Mesjasza się nie odbyło, ponieważ to świadczy o tym, co Bóg powiedział do węża. To wąż stoi jako smok, ten starodawny, o którym mówi objawienie, stoi za tymi rzeczami. I wąż wie, ponieważ sam Bóg do niego to powiedział. On nie musi czytać dzisiaj Biblii. Bóg do niego powiedział, będziesz miał problem z potomstwem kobiety. Ono zdepcze ci głowę. Więc co on robi? Robi wszystko przeciwko, aby to potomstwo się nie pojawiło. Dotyczy to Mesjasza, Jeszuły. Ale my jesteśmy również w tym potomstwie, w nim. A więc nas dotyczy również ta obietnica. Więc on robił wszystko, aby zniszczyć z powierzchni ziemi Izraela. Zniszczyć tą linię pokoleniową, aby Mesjasz się nie mógł narodzić. Może miał nadzieję, że Bóg znowu zniszczy ziemię przez potop? Może, nie wiem. Czy dzisiaj diabeł ma plan na ludzkość? Ma. Dzisiaj on ma plan na ludzkość. LGBT i różne tego typu plany to są część tych planów. Wspólny rząd, kontrola totalna. Chcecie zobaczyć, jak wygląda działanie ducha antychrysta, Amaleka i węża? To sobie popatrzcie na Syrię. Widzieliście zdjęcia, filmy, co tam się dzieje? Widzieliście, jak ten świat wygląda? To jest plan diabła w ten sposób. Jeśli pozwoliłaby mu ludzkość, jeśli Kościół by mu pozwolił, to prawdopodobnie większość świata by tak wyglądała. Dzisiaj oglądacie bardzo dużo filmów, katastroficznych filmów, różnych takich, prawda? Oglądamy. Zobaczcie, co się dzieje w umyśle człowieka czasów ostatecznych. Tworzymy wizję katastroficznych czasów końca. Skąd to się wzięło? Bardzo ciekawe. Ludzie coś czują przez skórę? Coś jest na rzeczy, tak? Jakieś epidemie. Zobaczcie, ile filmów było o epidemiach? 10? 20? 30? No nie, może nie setki, nie wiem, może nie, ale tam z 50 było poważnych filmów o epidemiach. Jak tam, prawda, zamykają ludzi. Jakieś takie filmy katastroficzne, wiecie, że tam gwiazda spada, coś tam, wiecie, takie różne historie o wojnach i tak dalej, o jakimś takim ogólnoświatowym zniszczeniu i wojnie ogólnoświatowej. No ja rozumiem, że być może, że ci reżyserowie, czy ci, którzy napisali scenariusze, gdzieś tam się sugerowali jakąś tam, wiecie, jakimiś tam wydarzeniami biblijnymi albo pomieszanymi, albo tam jakby wziąć jakiś pomysł. Bo wiecie, ludzie szukają emocji, prawda, żeby pokazać ten film i zarobić na nim kasę, bo to tak naprawdę o to chodzi. Ale no szukają jakiejś inspiracji, tak? Natomiast na pewno wróg ma plan dużo dalszy i gorszy dużo, jeśli chodzi o ludzkość. I to nie jest nic fajnego i to nie jest nic ciekawego. Gdyby Mesjasz drugi naraz nie powrócił, to powiem wam, że nie chciałbym żyć na tym świecie, bo ten świat naprawdę byłby okrutny. Słowo Boże pokazuje nam bardzo ważną rzecz, iż my musimy nie tylko, tak jak tutaj Piotr bardzo fajnie powiedział, o tym, że ta pokuta i wiara, mimo tego, że ja może mówię bardziej o tej wierze i o tej drugiej części, czyli o tym przeciwstawieniu się diabłu, wiem doskonale, że skoro się nie uniżę przed Bogiem i nie będę Jego słuchać i po prostu nie położę złożę swojej korony przed Nim, to też niewiele osiągnę. I doświadczałem tego ostatnio po tym poście też. Powiem wam, że ten w samym czasie postu który mieliśmy 2 tygodnie temu, może nie przeżyłem nic wielkiego. Wiedziałem, że dobrze się stało. Tak jakby czułem, że dobrze idziemy, że jest dużo rzeczy, których dotknęliśmy w modlitwie i coś się wydarzy po tym. Ale niedziela bardzo dużo mi pokazała, mi osobiście. Ja się czułem bardzo dobrze w niedzielę. Bardzo byłem zachęcony, podniesiony i odświeżony po tej niedzieli po poście. Po uwielbieniu, po naszych wspólnych modlitwach. I ja wierzę, że może czasami ci się wydaje, że może tych kroków nie są tak namacalne i widoczne, ale kiedy jesteś wierny Bogu w małym i dokonujesz tych właściwych wyborów, będziesz miał właściwe owoce. Jeszcze raz to powiem. Bądź wierny Bogu w małym i dokonuj właściwych wyborów, a zobaczysz właściwe owoce. Wielu z nas, ja sam osobiście też żałuję za niektóre wybory, które dokonałem w swoim życiu. Bóg mnie z nich wyprowadził, bo Bóg jest wierny. On jest mój tatuś, On jest mój Bóg. I On obiecał i będzie do końca mi wierny. Nawet jak ja czasami nie będę wierny, On będzie wierny i będzie walczył o mnie. Dziękuję Mu za to, że wiele razy walczył o mnie. Ale nasze wybory niestety czasami po prostu wpływają nieodwracalnie na pewne rzeczy w naszym życiu. I wtedy możemy ufać tylko łasce Bożej. A więc bądźcie mądrzy w dokonywaniu pewnych wyborów, w wypowiadaniu słów. Nie wchodź na drogę diabła i nie walcz jego środkami. Nie próbuj. Raczej się wycofaj i stań na Bożej drodze. Spójrz na tę sytuację z Bożej perspektywy. Nie bez przyczyny Bóg uczył Izraela, aby świętowali szabat. Dlaczego? Dlatego, że oni mieli świętować Boże Królestwo w ich życiu. Szabat jest znakiem między Izraelem a Bogiem i stał się przykazaniem wiecznym, szczególnie dla Izraela, że ja będę ich Bogiem i ja jestem Pan, który ich uświęcam. On jest Twoim Bogiem. To bardzo dużo znaczy. To nie jest slogan. Bóg obiecał, daje obietnicę w objawieniu. 21 rozdział objawienia. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. I później wers 4. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I w wersie 8 mówi, przepraszam, w wersie 7 mówi, zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a On będzie mi synem. Będę mu Bogiem, a On będzie mi synem. Wiecie, to słowo, które mówi otrze wszelką łzę. Ja osobiście wierzę, że my jako wierzący przez krzyż, przez krew baranka, przez Golgotę, przez Paschę, naprawdę jesteśmy postawieni w zupełnie innym miejscu. Zwycięstwo dokonało się. W sferze prawnej. Ale nie do końca jeszcze w sferze widzialnej. Jest pierwsze przyjście Mesjasza i drugie przyjście Mesjasza. I my zapowiadamy, my jesteśmy jak flaga wobec świata. I zapowiadamy to drugie przyjście Mesjasza. I mówimy, w jakim miejscu się znajdziesz. Również wobec sił duchowych jesteśmy tym sztandarem. Mówiącym, Mesjasz powraca, Mesjasz powraca, Mesjasz powraca. Dlatego, że diabeł nie chce, aby Mesjasz powrócił, bo skończy się jego czas. Totalnie, fizycznie się skończy jego czas. Zostanie złapany i związany. Najpierw na 1000 lat, potem na krótką chwilę zostanie wypuszczony, a potem już rzucony całkowicie do jeziora ogniem płonącego. On i śmierć i piekło zostanie wrzucony, czyli cała ta sfera z potomstwa węża starodawnego i jego potomstwa, jego dzieci zostanie zebrana i wrzucona do jeziora ognistego. A więc Słowo Boże mówi, że tego oczekujemy. Ja osobiście wierzę w Boże błogosławieństwo w życiu każdego z nas. Wierzę w to, że powinniśmy chodzić w zdrowiu. Wierzę w to, że powinniśmy chodzić w pogodzie ducha, w pogodzie serca, w pogodzie naszego serca, w radości, że naszym dziedzictwem jest radowanie się przed Bogiem. Ale z drugiej strony Słowo Boże pokazuje, że na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. A więc przychodzą trudności, przychodzą takie sytuacje, kiedy gdzieś tam wróg próbuje coś do nas, jakby przeszkodzić nam w naszej wierze. Hebrajczyków mówi w 11, Hebrajczyków 11. Czytam z tego naszego przekładu najbardziej znanego. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. W Rzymian jest napisane. Że to obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu. Nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama. To jest, przepraszam, 4:16. Ojca nas wszystkich. Albowiem Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. 17, jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał. Który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham nie zachwiał się w wierze, 19, choć widział umarłe ciało swoje. 20, nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, 21, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. Dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. I dalej jest napisane. I nie zostało mu napisane tylko ze względu na Niego, ale ze względu na nas, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. I dalej jest napisane. Usprawiedliwieni tedy z wiary mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc wiara Abrahama była poczytana mu za sprawiedliwość. A w co on wierzył? Że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I nie zwątpił z niedowiarstwa. Cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I nawet to, czego nie ma, ma moc powołać do bytu. Taka była wiara Abrahama. A my jesteśmy dziećmi Abrahama. Według wiary. Cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Ale jeśli rano sam nie nakarmię się właściwą kanapką, ale przejrzę informacje różne negatywne z wiadomości, które dzisiaj, jak tylko włączycie, to już macie takie negatywy, że już więcej krzyczy nie może być. Twoja wiara nie będzie wykarmiona i nie będziesz miał tej wiary, którą miał Abraham. Dobrze, że on nie miał w tamtych czasach telewizji i Facebooka, bo prawdopodobnie nie osiągnąłby tego. Księga Estery pokazuje bardzo ważną rzecz, iż diabeł próbuje zmienić plany Boże na plany wroga. Haman jest przedstawicielem antysemityzmu i Amaleka, który walczy przeciwko planom Bożym w twoim życiu i w moim życiu. Bóg chce, aby Boże plany się wypełniły, a wróg robi to, żeby się nie wypełniły. Ale ty masz stać wiarą. Ty masz stać wiarą. W Jakuba jest napisane, pokaż mi wiarę. Mówisz, że wiara bez uczynków jest martwa, tak? Ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. Moim uczynkiem wiary jest stać w wierze i nie bać się. I oczekiwać, że Boża obietnica się wypełni. Że Mesjasz powraca i powróci nieuchronnie, bardzo szybko. Wiem, że nie jest dobrze, abyśmy za dużo mówili, bo dwa kazania to jest za dużo, więc ja nie będę długo też tak mówił, chcę to skrócić. Chociaż warto by było powiedzieć o Purim więcej, ale to po prostu się nie da tak, nie można tak po wszystkiego połączyć. Na pewno bardzo znamienną rzeczą z Księgi Estery jest słowo, które Mordochaj mówi tak. Przekazał Mordochaj, to jest Księga Estery, 4:13. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w Pałacu Królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? To są bardzo znamienite słowa. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i pośćcie za mnie przez 3 doby, nocą i dniem. Nie jedzcie i nie pijcie, również ja i moje służebnice tak będziemy pościć. a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Wiemy, że Estera później poszła do króla, król wyciągnął berło, więc wysłuchał jej pierwszy raz, drugi raz. Haman był tym, który był zaraz po królu w tym królestwie i bardzo był zawistny i nienawidził Żyda Mordochaja, który mu się nie kłaniał, ponieważ Żyd Mordochaj po prostu wiedział, mam się nie kłaniać ludziom, mam się kłaniać tylko Bogu. I to, co Haman też mówił, że mówił do króla, że ten naród, który sobie tutaj rości prawo, że jest innym od innych narodów. Dlaczego oni są inni? Dlaczego żyją tutaj? Chciał ich zniszczyć, po prostu nie podobał mu się Izrael. Po prostu nie było to logiczne nawet, jeżeli dokładnie się wczytamy w tą historię. On miał nielogiczne wnioski. Ale nie chcę już tego rozkładać teraz. Więc duch antysemityzmu nie będzie działał logicznie, będzie prześladował Izraela i Kościół Bożych, ponieważ on prześladuje linię Mesjasza od początku do końca, dlatego że to jest to potomstwo w Jezusie, w Mesjaszu. My jesteśmy tym potomstwem. I wiecie co, w pewnym nawet ostatnio w związku z tymi wydarzeniami, nie chcę tego słowa powiedzieć, tymi słowami, które nas straszą o tej chorobie, nie chcę tego mówić słowo. Nieważne, po prostu tak nie chcę mówić, bo wierzę, że Bóg też nas chroni i wierzę, że to jest też epidemia strachu bardziej i możemy po prostu pewne rzeczy też postawić granicę pewną przez naszą wiarę i przez naszą modlitwę, wierzę jako Kościół. Ale Biblia zapowiada pewne rzeczy, takie rzeczy w czasach ostatecznych będą się działy w sensie takim, że będą takie wieści, będą takie wydarzenia. Dla mnie to wszystko po prostu jakby się składa coraz bardziej na całą układankę, iż po prostu po pierwsze osoba, postać Antychrysta ma się już objawić prawie. Ucisk, ciekawe jest to, że wielki ucisk, jakiego jeszcze nie było. Takie słyszę głosy, że na świecie będą zmieniane teraz ustawy różne, aby dać dużo większą, nie chcę wywoływać paniki, ale to mnie zastanowiło, zainteresowało, aby zdać dużo większą władzę różnym instytucjom, Sanepidu na przykład i tak dalej, na przykład nad wojskiem, tak? Słyszeliście o tym? W Polsce. Cichaczem, 35 stron ustaw i postanowień, aby pewne rzeczy zmienić. Czy ten ucisk przypadkiem nie będzie też po prostu pewnych rzeczy dotyczył takich, wiecie, takiej manipulacji, kontroli nad narodem, na siłę pewnych rzeczy wprowadzanych dla świata i pełnej, naprawdę to tak jakby jeszcze bardziej dodaje kolejną cegiełkę do tego, co się do tej pory działo. Myśleliśmy, że Facebook jest inwigilacją i tam będzie, wiecie, nie wiadomo co. To jest tylko wstęp do całej zabawy. Myślę, że to jest drobiazg. Możemy użyć tego dla Królestwa Bożego jak na razie. I ja nie jestem za tym, żeby, wiecie, tam popierać teorie spiskowe, dlatego że ja wolę wyważyć te wszystkie informacje, być tak troszeczkę z boku i poczekać spokojnie na to. Ale wiecie, pewne fakty się stają faktami i diabeł wie, że jeżeli nie zmanipuluje polityków i nie wprowadzi po prostu pewnych narzędzi prawnych, wiecie, takiego też jakiejś paniki narodów, to pewne rzeczy nie będą się mogły, nie będzie mógł pewne rzeczy wprowadzić, bo ludzie myślą, no jeszcze myślą. Dopóki myślimy, to pewnie rzeczy nie przyjmiemy. Ale może to być, to co się dzieje bardzo mocno po prostu pokazuje, że te czasy się bardzo szybko zbliżają. I żeby nie przeciągać, kochani, i nie przynudzać, nie mówić jakichś swoich wywodów. Jedną rzecz, którą chciałem mocno powiedzieć, że jeżeli chcesz więcej Boga w swoim życiu, to musisz pójść naprzód. Ale czujesz po prostu opór duchowy i takie różne rzeczy. Ja rozumiem. Ja też czuję czasami. Ale potrzebujesz pójść naprzód. Dlatego, że wróg ciebie trzyma w tym miejscu i mówi ci, nie dasz rady, źle się czujesz, masz opór, zobacz, tu się coś stało, tam się coś stało, tam się coś stało, nie pójdziesz dalej, ty sobie nie dasz rady, jesteś za słaby w wierze, właściwie to tylko dobrze, że w ogóle chodzisz do kościoła, to już wszystko... Nie. Pójdź naprzód. Zachęcam cię, bracie i siostro, pójdź naprzód. Kiedy wróg ci w twarz krzyczy, że nie pójdziesz, bo się będziesz bał, to ty mówisz, pójdę. Pójdę. Wezmę Boże obietnice dla swojego życia. Pójdę do przodu. Nie będziesz mnie zatrzymywał. Potrzebujesz takie słowo wypowiedzieć w swoim życiu. Potrzebujesz być mądrym, nie pozwolić, by twoje serce owładnęły rzeczy z tego świata. Ale być dobrym gospodarzem i zarządcą swojego życia i swojego serca. Powiedzieć nie, te rzeczy nie będą panować w moim życiu. Świat nie będzie panował w moim życiu. Ale pójdę, będę pełen z ognia Bożego, pełen poświęcenia się dla Boga. Będę chodził z Duchem Świętym bardzo blisko. I nie dam się diabłu zniewolić i przestraszyć. Nawet jeżeli on próbuje. To i tak masz stać mocno w wierze. Dlatego, że wiarą stoi. Księga Estery pokazuje to, że lud Boży razem w jedności, w modlitwie, uniżeniu i w poświęceniu Estery, powołując się na Boże obietnice, kładąc swoje życie i wiedząc, że jeśli ten ratunek nie przyjdzie dzisiaj przez ciebie i przeze mnie, to przyjdzie przez kogoś innego. Jeśli ja dzisiaj nie stanę na wysokości zadania, Bóg poruszy innych, stanie się to. Estera była w bardzo dużej odpowiedzialności. My chyba nikt z nas nie był jeszcze w takiej dużej odpowiedzialności jak ona. Za cały naród. No ale ona była królową, była postawiona bardzo wysoko, tak? Ale my mamy jakąś odpowiedzialność za swoją strefę naszego wpływu, naszego życia. I łatwo jest mówić na nabożeństwie. Mi jest łatwo mówić na nabożeństwie takie ładne rzeczy, ale w życie wprowadzić pewnych rzeczy nie jest tak łatwo, ponieważ codzienność nas zniechęca, codzienność nas utrudnia, tak? Jest tak? Łatwo jest na nabożeństwie się razem Boga pouwielbiać, ale kiedy przychodzi poniedziałkowy, wtorkowy, środowy poranek i wieczór, już nie jest tak łatwo, bo już po prostu nie czujemy tego zachwycenia duchowego. Ale Księga Estery i Święto Purim pokazuje nam, że Boże plany razem z Bożym narodem i z Bożą wiarą dochodzą do końca Bożych planów, a nie planów wroga. I wiecie co, ja chciałem, żebyśmy dzisiaj, to nie tylko chodzi o to, że sobie zjemy ciasteczko. Ciasteczko jest suche, więc nie wiem, czy nie trzeba jakieś coś popić. Ale chciałbym, żebyśmy się pomodlili, dlatego że wróg nie będzie się panoszył w naszym życiu. I to jest ważne, abyśmy również to rozumieli, że tu nie chodzi tylko o nasze życie, ale chodzi o plany dla Kościoła, dla Izraela, dla narodów. Plany zbawienia, plany tego, żeby ta ewangelizacja, która ma być w sobotę, popłynęła, aby wielu ludzi się nawróciło do Mesjasza, aby wielu z nich poznało Boga. Jakim go znasz, to jest też moje pytanie, jakim go znasz do tej pory? W jaki sposób Bóg ci się objawił do tej pory w twoim życiu? Czy objawił się również jak w Księdze Estery, ukryty, a jednak działający? Wiecie, że w moim życiu się ostatnio bardzo często tak objawił? Myślę sobie, Boże, nie czuję cię, a potem widzę, a jednak ty działasz. A jednak ty działasz. Chociaż cię nie czuję i nie widzę, tak? Ta pieśń była niesamowita. Jednak ty działasz. Poznaj Boga w pełnym zakresie, w pełnym objawieniu, w jakim On chce ci się objawić. W pełnym. W uzdrowieniu, w uwolnieniu, w tym, który jest twoim Bogiem, który jest Bogiem zastępów, czyli On walczy razem z tobą. Amalek też jest powiązany z tym duchem perskim i greckim. Królestwa duchowego, które jest przeciwne Bożym planom dla Izraela i dla Kościoła i dla powtórnego przyjścia Mesjasza. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, ale jesteśmy z tych, którzy idą do przodu. Amen. Kochani, ja chciałbym, żebyśmy się razem pomodlili. Abyśmy tak powstali w wierze, wiecie, i tak się pomodlili. Nie to o to tylko, jak ja się dziś czuję, jak się będę czuł jutro. Ale ja chciałbym, żebyśmy się pomodlili jako Kościół, który walczy o Boże plany. Wstańcie, możemy. Tak, trochę się poprzeciągałem, bo już posiedzieliśmy godzinkę. Dawidku, jak będziesz mógł, to możesz troszkę grać w tle, wiesz? To tak zawsze popłynie fajnie. Halleluja. Ojcze, Tatusiu, my razem z Tobą chcemy dzisiaj modlić się razem z Twoimi planami dla naszego życia. Z Twoimi planami dla Izraela, z Twoimi planami dla Kościoła. Z Twoimi planami przebudzenia dla każdego z nas. Ty masz dobre rzeczy dla każdego z nas, Ojcze, Duchu Święty. Dlatego prosimy Cię, Ojcze, dzisiaj, w to święto Purim, w to święto Purim, kiedy to Izrael później się radował i świętował przed Tobą, świętował Twoje zwycięstwo, świętował Twoje zwycięstwo Twoich planów ponad planami wroga. I my dzisiaj również ogłaszamy przez to święto. Ogłaszamy przez to nasze skromne świętowanie, przez to nasze radowanie się przed Tobą, przez to nasze ogłaszanie, że Ty jesteś nasz Bóg i Twoje plany się wypełnią. Twoje plany się wypełnią. Mesjasz powróci tak, jak zapowiedział. Mesjasz powróci tak, jak zapowiedział. Stanie na górze Syjon. On powróci, powróci po Kościół, po Izraela i powróci, aby zniszczyć wroga, aby zniszczyć tego smoka starodawnego tchnieniem swoich ust. My to dzisiaj zapowiadamy, my to dzisiaj ogłaszamy. My jesteśmy dzisiaj sztandarem duchowym dla narodów i dla duchowego świata. I ogłaszamy, że Mesjasz powróci i Boże plany się wypełnią. Boże plany się wypełnią. Ojcze, modlimy się dzisiaj razem, aby Boże plany dla naszych rodzin, dla naszych domów się wypełniły. Boże plany. My przepędzamy wroga, przepędzamy Amaleka z naszego życia. Przepędzamy ducha antychrysta, antysemityzmu i inne podobne temu rzeczy z naszego życia w imieniu Jezusa. Ojcze, nasze serce jest uniżone przed Tobą i my chcemy słuchać Ciebie, chcemy nauczyć się od Ciebie, co Ty mówisz dzisiaj do Kościoła, co Ty mówisz dzisiaj do nas, Ojcze, i chcemy współpracować z Tobą, Duchu Boży, z Twoim proroczym poruszaniem, z Twoim proroczym słowem. Proszę Ciebie dzisiaj, Ojcze, o Twoje poruszenie duchowe dla tego Kościoła, Ojcze, dla Kościoła w Polsce, dla tego narodu, Ojcze. Prosimy Cię o tę ewangelizację Jakuba Kamińskiego, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze. Proszę Cię, Ojcze. Proszę Cię, Ojcze, niech niebo będzie otwarte. Niech niebo będzie otwarte, Ojcze, dzisiaj. Niech niebo będzie otwarte. Niech niebo będzie otwarte nad tym krajem, Ojcze. Niech niebo będzie otwarte nad tym krajem, Ojcze. Niech niebo będzie otwarte dla Polski, dla Lublina, Ojcze. Właśnie w tym czasie, Ojcze, prosimy Cię. Niech wiele serc się nawróci. Niech wiele serc wróci do Ciebie, Ojcze. Ojcze, my ogłaszamy dzisiaj duchowe otwarte drzwi nad Lublinem, nad Świdnikiem, nad Polską. Ogłaszamy duchowo otwarte drzwi dzisiaj, Ojcze. W imieniu Jezusa, dla serca tych ludzi, którzy przyjdą, walczymy dzisiaj o ich serca. Przyprowadź naszych bliskich, którzy mają przyjść, którym rozdaliśmy te wejściówki. Daj, by nic nie wystąpiło na drodze, żeby nic ich nie odciągnęło od przyjścia na to spotkanie, aby ich serce było gotowe przyjąć głos, przyjąć słowo z nieba, Ojcze. Podjąć decyzję, że chcą pobiec razem z Tobą, że chcą pójść za Tobą, bo czas Twojego przyjścia jest bliski. Prosimy Cię, Ojcze, o tych wszystkich ludzi. Prosimy Cię o te wszystkie osoby, którym rozdajemy, rozdaliśmy albo jeszcze rozdamy wejściówki, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, aby byli przyciągnięci. Ojcze, ja modlę się o Twoich aniołów przy tych ludziach, aby Twoi aniołowie po prostu nie pozwolili diabłu działać, żeby jakieś inne jakieś troski zatrzymały ich w domach, Ojcze. Ale żeby oni przyszli, Ojcze, prosimy Cię, Ojcze. Daj nam również mądrość, jak z nimi rozmawiać. Daj nam zadzwonić, Ojcze, i przyciągnąć ich na to spotkanie, Ojcze. Prosimy Cię, to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Daj nam sięgnąć o serca tych ludzi, Ojcze. Daj nam sięgnąć o plany Boże dla Polski. Daj nam sięgnąć o plany Boże dla Polski. Ojcze, my ogłaszamy, że plany wroga się nie wypełnią. Plany antychrysta i plany antysemityzmu się nie wypełnią, Ojcze. Ale plany Boże, Królestwa Bożego i ponownego przyjścia Mesjasza i przyjścia Mesjasza również w duchowy sposób dla tego kraju. Ojcze, dzisiaj niech ta modlitwa zgodnie z tym świętem Purim, Ojcze, niech będzie kolejnym sięgnięciem przez wiarę rzeczy duchowych. Ojcze, my sięgamy po te rzeczy duchowe, Ojcze. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, ale czego się spodziewamy. Ojcze, my się spodziewamy wypełnienia się Twoich planów. Amen. Dlatego dzisiaj modlimy się o Izraela również, Ojcze. W ten dzień Purim my błogosławimy Izraela. My błogosławimy Twoją linię zbawienia, którą Ty wyznaczyłeś jeszcze przed wiekami, Ojcze. My błogosławimy Izraela, który jeszcze dzisiaj nie zna Ciebie jako Mesjasza. My błogosławimy ich, Ojcze, każdego Żyda rozproszonego na całym świecie, Ojcze. I tych nawróconych, i tych nienawróconych, i tych wierzących, i niewierzących, Ojcze. My ich błogosławimy dzisiaj. Błogosławimy Izraela, Ojcze. I prosimy Cię, Ojcze, aby te Boże plany się wypełniły. Jesteśmy jako królowa Ester, która staje w tym czasie i mówi: Ojcze, proszę Cię, Boże, modlę się i poszczę. I proszę Cię, Ojcze, niech Twoje plany wypełnią się. aby Twój naród nie zginął, Ojcze, aby Twój naród był gotowy na przyjście Mesjasza, w powtórne przyjście Mesjasza, Ojcze. Ojcze, my jako Kościół dzisiaj może nie będziemy krzyczeć na diabła, ale po prostu zjemy te ciasteczka nazwane uszami Hamana. Jakbyśmy zgryźli tego ducha antysemityzmu w naszym życiu, w życiu Kościoła i w pośród narodów powstającego przeciwko Izraelowi. I dzisiaj ogłosimy, że Twoje plany się wypełnią. Że Twoje plany się wypełnią. Obietnice powtórnego przyjścia Mesjasza się wypełnią. I diabłu się nie uda jego plan wobec ludzkości. Ale Mesjasz powróci. I Kościół razem z Izraelem będzie tańczył i radował się na powtórne przyjście Mesjasza. Tak jak Izrael radował się, kiedy przyszło zarządzenie od samego króla Achaszwerosza. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoje zbawienie. I Ojcze, dzisiaj jako Kościół jesteśmy w tym miejscu Estery, modląc się o Twoje plany. Ojcze, modląc się o Twoje plany dla Izraela i dla Kościoła, Ojcze. Niech się wypełni. Ojcze, też proszę Cię, niech Twoje namaszczenie prorocze zstąpi na każdego z nas, aby nasza modlitwa weszła na nowy poziom, aby nasze wołanie weszło na nowy poziom, aby nasze uwielbienie weszło na nowy poziom, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki, ale żebyśmy byli tymi, którzy znają swojego Boga i znają plany Boże. Chwała dla Ciebie, Jeszua. Chwała dla Ciebie, Jeszua. Chwała dla Ciebie, Jeszua. Chwała dla Ciebie, Jeszua. Niech się wypełnią Twoje plany, Ojcze. Niech się wypełnią Twoje plany. Ojcze, również dzisiaj, zgodnie z tym, co jest napisane w Psalmie 91. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potworo rozdepczesz. Ojcze, my modlimy się, aby plaga nie dosięgnęła tego narodu, Ojcze. Aby plaga nie dosięgnęła tego narodu, Ojcze. Aby plaga nie dosięgnęła tego narodu, Ojcze. Aby plaga nie dosięgnęła tego narodu, Ojcze, w imieniu Jezusa. My się przeciwstawiamy tej pladze, temu strachowi, tym różnym rzeczom, które idą za tym jakimś duchowym siłą w imieniu Jezusa. My się przeciwstawiamy. My mówimy, niech Boży aniołowie stoją na granicach Polski, aby to nie dosiągnęło naszego narodu, naszego kraju, Ojcze, teraz w imieniu Jezusa. Niech Boży aniołowie stoją na granicach Polski. Ty aniołom swoim przykażesz, aby nasza noga nie uraziła się nawet o kamień. Dlatego, Ojcze, prosimy Cię, niech Ci aniołowie pilnują naszego kraju, stoją na granicach naszego kraju. W imieniu Jezusa postaw swoje wojsko anielskie, Ojcze. Postaw swoje wojsko anielskie. Również proszę Cię, Ojcze, aby to wojsko anielskie przeciwstawiło się różnym siłom, które są ze strony LGBT i różnych takich dziwnych instytucji. My stawiamy duchową granicę w imieniu Jezusa. My stawiamy duchową granicę wokół tych złych finansów, wokół tej kontroli, tej inwigilacji, manipulacji, propagandzie. Stawiamy granice duchowe w imieniu Jezusa. Diable, nie wejdziesz. Dlatego, że my jako Kościół Boży mówimy tutaj w Świdniku. Nie wejdziesz. W imieniu Jezusa nie wejdziesz. Nie wejdziesz. Nie wejdziesz. Nie wejdziesz. My z wiarą wypowiadamy to słowo. Nie wejdziesz do tego kraju. Nie wejdziesz z LGBT. Nie wejdziesz w tym w imieniu Jezusa. Ojcze, prosimy Cię, pomieszaj plany wroga. Pomieszaj ich języki w imieniu Jezusa. Niech plany wroga i języki wroga będą pomieszane w imieniu Jezusa. Ojcze, my Ciebie uwielbiamy, wywyższamy i ogłaszamy, że Ty jesteś król na tronie. Ty jesteś król na tronie, Jeszua! Ty jesteś król, Ty jesteś król, Ty jesteś nasz Bóg, Ty jesteś nasz król. Ciebie ogłaszamy królem, Ciebie ogłaszamy królem granic Polski. Ty jako lew z pokolenia Judy stoisz na granicach Polski i wydajesz swój ryk przeciwko wrogowi. I nie pozwalasz mu tu wejść, Ojcze. I my jako Kościół, jako potomkowie, jako ci, którzy są potomstwem lwa z pokolenia Judy, wydajemy swój ryk i mówimy, nie wejdziesz tu, wrogu, w imieniu Jezusa. Nie wejdziesz tu, duchu antysemityzmu. Precz z naszego kraju w imieniu Jezusa. Precz ty, który mieszasz w planach Bożych wobec Kościoła, wobec wierzących,
który próbujesz chodzić jak lew ryczący i straszyć nas. Mówimy, nie wejdziesz tu w imieniu Jezusa. To my wydajemy ryk przeciwko Tobie. To my wydajemy słowo. My wydajemy głos przeciwko Tobie w imieniu Jezusa. My jako Kościół Boży. My jako potomstwo lwa z pokolenia Judy. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja proszę Cię o Polskę. Proszę Cię, Ojcze. Proszę Cię, Ojcze, o plany Boże. Módlcie się, kochani. Plany Boże. Plany Boże dla tego kraju. Plany Boże dla życia każdego z nas. Plany dla naszych rodzin. Plany dla naszych bliskich. Plany Boże, Boża wola i Boże Królestwo.